Właściwie to powinien był mówić inny brat, ale mi powiedział, żebym ja mówił. Będziemy czytać też wersety, które są tutaj na planie zaznaczone. Tematem całej konferencji jest, jak czytamy, niezmienny Boży cel. Bóg ma swój cel, ma plan. Tak jak każdy z nas. My nie możemy żyć bez planu. I każdy z nas ma cel i robi plany. Ja znam ludzi, którzy żyją bez planu, bez celu. Każdy z nas ma plan. Nasi bracia, każdy z nas. Tak samo i Bóg ma również cel. Ma większy cel niż my, ludzie. Nasze ludzkie cele, plany. Cel Boży jest wielki. Izajasz pisze, że jego myśli są wyżej, są większe niż nasze. To jest normalne. Jeżeli nie będziemy znać Bożego planu, to będziemy robić to, co Bogu nie będzie się podobać. Oczywiście głosić, mówić Ewangelię innym ludzi, to jest początek może planu Bożego, zbawienie ludzi, a co jest później, nie wystarczy. Bóg ma wspaniały plan. Większy, wyższy niż nasze myśli. Dlatego powinniśmy poznać wolę Boga. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy robić coś dla ludzi i z tego wywiążą się problemy wśród wierzących. Bóg powiedział swojemu ludowi, zanim weszli do ziemi obiecanej, Pan powiedział, od tego momentu nie wolno nam robić czegoś według własnego planu. Dobrze, zrobimy. Jeżeli zobaczymy jasno Boży plan. Mówimy, budujemy kościół, ale jak on wygląda? Czy naszym celem jest mieć dobry czas w niedzielę, wysłuchać posłannictwa, zaśpiewać, pomodlić się i pójść do domu? Może dla ciebie jest ok, w porządku, ale czy to wystarczy Bogu? Co Bóg ma z tego? Może nie pytaliśmy się Boga. Nikt cię nie pyta Boga o to, co On chce, tylko patrzymy na siebie, patrzymy na siebie i jeżeli coś zrobimy, co w naszych oczach jest piękne i my to robimy, idziemy do domu. Czy to wystarczy Bogu? Na pewno nie. Mateusza 7, Pan powiedział, nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebiańskiego. Tylko ten, kto pełni wolę Ojca. Jeżeli ktoś nie pełni woli Bożej, obojętnie co innego będziemy robić, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Na pewno nie. I dalej Pan wytłumaczył i powiedział. Inni mówili, wytłumaczyli się przed Panem. Panie, przecież my tyle rzeczy robiliśmy, głosiliśmy Ewangelię. każdy głosił tak, jak chciał, nie tak jak Bóg. Jest wielu, którzy mówią Słowo Boże i uważają, że w porządku jest. I ludzie robią rzeczy charytatywne, które są dobrymi działami, pomocą dla innych. Pan mówił do zborów, ja znam wasze uczynki. Celem Pana czy tam nie jest zadowoleniem, nie są uczynki nasze. Obojętnie, czy dobre, czy złe uczynki, to nie jest celem Boga. On nie chce tylko tego. Panie, Panie, czy nie wypędzaliśmy demonów w Twoim imieniu? Też tak tłumaczyli się ludzie. Pan powiedział, ja was nie znam. To byłoby straszne, gdyby Pan tak do nas powiedział. To, co robimy, uważamy, że to jest w porządku, ale to nie jest według planu woli Bożej. Jeżeli Ty, bracie, zrobisz wiele uczynków dobrych dla firmy, ale może te uczynki, te rzeczy nie są dobre dla firmy. I wtedy w takim wypadku ty zostaniesz zwolniony z pracy. Wtedy nie będziesz mógł powiedzieć, ale przecież. Tak samo i dla Pana. Dla Pana nie ma wytłumaczenia. Dlatego pytajmy się Pana, Panie, co jest Twoją wolą? Niech się spełni Twoja wola na ziemi. O co tu chodzi? Ja modliłem się do Pana. Jeżeli Ty, Panie, nie pokażesz mi swojej woli, to ja nie będę wiedzieć. Ja nie mogę sobie wymyśleć czegoś. Jeżeli Pan nie pokaże, bo nie pytaliśmy, Pan nikogo nie zmusza, żebyśmy Go pytali. Od samego początku do końca Słowa Bożego Pan nikogo nigdy nie do czegośkolwiek zmuszał, bo dał nam wolną wolę. Nawet Adam i Ewa. Powiedział do nich Pan, wy możecie ze wszystkiego jeść, z każdego drzewa, ale z tego innego drzewa nie wolno wam jeść. Pan ich nie zmuszał. Oni musieli sami wybrać. I my też musimy wybierać. Ale co masz wybrać, jeżeli nie wiesz, co wybrać, co jest Bożą wolą? Jaka jest wola Boża? W Hebrajczyków czytamy, że Pan przyszedł i powiedział, dałeś mi ciało i przyszedłem, ażeby pełnić Twoją wolę na ziemi. Żeby ludzie poznali, że mają pełnić wolę Bożą. Pan powiedział, wy macie swój czas. Ale my mamy czynić to, co Ojciec mówi i to, co Ojciec już uczynił. Te słowa, które ja do was mówię, to nie są moje słowa, to są słowa Ojca, który jest we mnie. I Syn z siebie samego nic nie może uczynić. Taki człowiek na ziemi żył. Jakie to piękne. On miał pełnić wolę Boga, Ojca. Dlatego czytamy w pierwszym punkcie na planie Boży plan i powołanie nie mogą być zmienione. Jak my często zmieniamy własne zdania? Często zmieniamy. Nie wiesz, jak często, ale bardzo często zmieniamy. Ja myślę, że zrobię coś i nagle zmieniam swoje zdanie. Bracia, on pyta się swojej wnuczki, niedawno skończyła szkołę, ale już ma trzecią pracę. 3 razy zmienia decyzję. Na początku w firmie myślała, że jest w porządku, ale po jakimś czasie zmieniłaś swoje zdanie i poszukałaś drugą, a następnie trzecią pracę. Mówi, to jest dobrze, ale poczekaj jeszcze. Możesz jeszcze zmienić. Ciągle zmieniamy własne zdania. Ale Bóg nie zmienia. On nie jest człowiekiem, który kłamie i nie jest człowiekiem, który żałuje i zmienia swoje zdanie. Pan cię zbawił i wyobraź sobie, że jeżeli popełniasz grzech, to wtedy Pan zmienia swoje słowo z decyzją. I wtedy, co się z tobą dzieje, zostajesz wyrzucony, bo Bóg zmienił zdanie. Czy można sobie wyobrazić to, że Bóg zmienia swój plan? Gdyby tak było, to wszyscy bylibyśmy zgubieni. Ale Bóg nie zmienia swojego plana. Od samego początku znał nas i nie zmienił swojego zdania. Nie chodzi tylko o zbawienie, chodzi o więcej. Bóg ma wspaniały plan. Nie tylko dla nas, ale dla siebie samego. On chce coś otrzymać. I wersety na pierwszym miejscu czytamy, że Bóg nie zmienia swojego planu ani powołania. Przed założeniem świata Pan wybrał nas, a później powie, o bracie, ja już nie chcę mieć brata Krystiana akurat i zmieniam swoje zdanie, nie chcę go mieć. Jakby to było? Co to by było, gdyby tak Pan zmienił? Dlatego czytamy, że Pan nie jest człowiekiem, żeby zmieniał swój plan, żeby żałował, co uczynił. To byłoby straszne, gdyby tak było. W liczbie do Hebrajczyków czytamy, że zbawienie jest wieczne i nieodwołalne. Niektórzy, dużo ludzi uważa, że można stracić zbawienie. To znaczyłoby, że to nie jest zbawienie wiecznym, tylko takim chwiejnym. Otrzymałeś zbawienie i utraciłeś, i znowu zdobyłeś, i znowu utraciłeś. Ile razy urodziłeś się? Jakaś siostra siedzi ze swoją córką i brat mówi, masz fajną córkę. Ile razy urodziłaś się? Raz. My jesteśmy nowonarodzonymi synami Bożymi. Bóg ma drogę. Chce nas doprowadzić do doskonałości, do końca. Nawet jeżeli będzie musiał nas wychowywać i karać. Ale Pan nas doprowadzi do doskonałości. Bóg ma swoją drogę. Ale ty wybierasz, jaką drogą chcesz pójść. Nagrody do tysiącletniego królestwa, ażeby panować z nim, odziedziczyć królestwo? A może chcesz pójść przez czasową karę? Dobrze, że Pan nas wychowuje i karze. Kogo kocha, tego wychowuje, tego kara. Bo żebyśmy otrzymali owoc sprawiedliwości. Ale jeżeli nie będę gotowy do tego, to wtedy, kiedy Pan przyjdzie powtórnie, to wtedy ja zostanę wyrzucony do ciemności, czasowej ciemności i będzie tak zwana odsiadka, w cudzysłowie, tak jak mówimy w szkole, że ktoś musi powtórzyć, odsiedzić klasę. powtórzyć. I tak może być z nami. Te pięć głupich panien nie mogło wejść do królestwa. Musiały pójść i kupić oliwę. Dlatego wybierajmy. Bóg nie zmienia swojego zdania. Raz wyzbawiony, to nie może stracić tego zbawienia. A gdyby to był... Jest darem. Otrzymałeś kiedyś podarunek. Ja dzisiaj daję komuś podarunek, a następnego tygodnia, bo już go nie lubię, to zabieram mu ten podarunek. Nie ma czegoś takiego. Bóg tego nie robi, my też tego nie robimy. Jest to wieczne zbawienie. Boże, wieczne zbawienie. Jeżeli jesteśmy nowonarodzonymi, to Bóg nie może nam zabrać. To jest niemożliwe. Ale my musimy wzrastać. Dziecko urodziło się i teraz rośnie. Musi dorosnąć do dojrzałości. Potrzebuje na to wszystko czasu. Po 9 miesiącach dziecko się rodzi, ale żeby osiągnąć wiek 90 lat, to na to potrzeba czasu. Taka jest droga Boża. Ale co Pan chce z nami uczynić? Czy ja mogę wybrać, jak mam służyć Bogu? Bóg ma plan względem nas. I dlatego w Jego Słowie możemy poznać Jego wolę. Rzymian najpierw stworzył Bóg człowieka według na swoje podobieństwo. Co to znaczy dla nas? Może nie myśleliśmy o tym, że jesteśmy stworzeni w cudowny sposób. Jeżeli oglądam swoje ciało, moje palce, to i patrzę na to, co może zrobić moimi rękoma. To jest tak w cudowny sposób stworzone. I żadne inne stworzenie nie jest w tak cudowny sposób stworzone jak człowiek. Człowiek ma inteligencję i możemy wiele rzeczy uczynić. Możemy wiele zbudować. Ja nie wiedziałam, że jakieś zwierzę mogło zbudować jakąś wspaniałą maszynę czy fabrykę zbudować. Żadna inna istota poza człowiekiem nie może uczynić tego, co człowiek, bo człowiek jest stworzony na obraz Boga. Na jego podobieństwo, dlatego człowiek jest inteligentny, ale niestety grzech wszedł do ciała człowieka. Grzech wszedł do ciała ludzkiego i przez grzech śmierć. Śmierć jest czymś strasznym. Ale my jesteśmy stworzeni na Jego chwałę. Człowiek upadł, jak tak czytamy Rzymian, w liście do Rzymian, wszyscy zgrzeszyli. Czy na tym kończy się to stanie? I dalej czyta, wszyscy zgrzeszyli i brak im dobrej pracy. Czy tak pisze? Ale w Rzymian 3:23 nie czytamy o tym. jak czytamy Rzymian 3:23, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. W Kolosan 1:16 Chrystus jest obrazem Boga. Jeżeli chcemy wiedzieć, jak wygląda Bóg, to musisz popatrzeć na Chrystusa. Pan przyszedł nie tylko, żeby nas zbawić, Jana 1, nikt nie widział Boga, tylko jednorodzony Syn Ojca. On przyszedł i pokazał Go, pełen łaski, prawdy. Jeżeli widzimy Chrystusa, widzimy Ojca. To jest wspaniałe, bo On pokazuje chwałę swojego Ojca. Życie przyszło na ziemię, ażeby uwielbić Ojca. Jaki inny człowiek mógłby tego dokonać? Jeżeli patrzymy na ludzi, to co widzimy? Oni są... Co widzimy? Co widzimy w innych ludziach? My jesteśmy nam potrzeba chwały, i bo Pan stworzył nas na swoje podobieństwo i my powinniśmy pokazać chwałę Boga. Jesteśmy mu winni tego, tak jak Tymoteusza 3:15. Jest to tajemnica Boga. I Bóg objawił się w ciele. No może powiemy, że jesteśmy kościołem, a co pokazujemy? Ciało, swoje ja. Nasze mniemania, nasze uczynki są objawione w ciele, ale nie objawiamy Chrystusa, tak jak Chrystus objawił chwałę i życie Boga. Jeżeli przychodzisz na Syjon, to co chcesz zobaczyć? Chcesz usłyszeć posłannictwo? Co widzą ludzie, kiedy przyjdą na Syjon? O, słyszą Ewangelię, ale oni chcą coś zobaczyć, nie tylko usłyszeć. Ale co chcą zobaczyć? Co możemy pokazać? Chcemy Boga pokazać, który jest objawiony w ciele. Jest zobaczony, widziano, aniołowie go widzieli. Aniołowie patrzą. I Bóg był głoszony innym ludziom. My nie tylko głosimy, ale ludzie muszą to zobaczyć. Ludzie muszą zobaczyć życie Boga. Musimy ludziom to pokazać. Filip powiedział, pokaż nam Ojca. A Pan powiedział, byłem długo z wami, ale wy mnie jeszcze nie znacie. Oczywiście, a Pan myślał o tym, że powiedział, kto mnie widzi, widzi Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Mówimy o jedności, ale nie mamy jedności z Bogiem. Jeżeli mówię do brata, ty musisz być jedno ze mną. Jeżeli nie, to nie ma jedności. To jaka jest jedność w Kościele, jeżeli nie mamy jedności ze sobą? O jakiej jedności mówi mafia? W mafii też jest jedność. CDU w partii też jest jedność. Jest wiele jedności różnych. Ale jak wygląda prawdziwa jedność? Jana 17. Żeby byli jedno, tak jak ty ze mną, a ja z tobą. I żeby oni poznali i weszli w tą jedność, stali się z nami jedno. To nie jest jedność stworzona w cudzysłowie przez człowieka. Ludzie mają jedność ze sobą i zmuszają drugich, żeby byli jedno z tymi ludźmi. Jeden powinien być z drugim jedno, jeden człowiekiem z drugim. Jeżeli masz inne zdanie, jeżeli chodzi o Słowo Boże, jeżeli nie zgadzasz się ze mną, to proszę wyjść, ja nie chcę Ciebie już widzieć. Nie chcę już Ciebie zobaczyć, jeżeli sprzeciwisz się mi. Tak wygląda jedność ludzka. Ale Bóg ma inną jedność. On chce, żebyśmy byli jedno z Ojcem. Jeżeli nie jesteśmy jedno z Ojcem Niebiańskim, a chcemy mieć między sobą jedność, to jak długo będziemy mieli tą jedność ze sobą? Miesiąc? 10 lat? 30 lat? Taka jedność będzie wieczna. Jeżeli nie mamy jedności z Ojcem, nie będziemy mieli jedności między sobą. I Ojciec, jedność z Ojcem jest wspaniałą jednością. Ponieważ brak nam chwały Bożej. Chwała pokazuje jedność. Tylko przez jedność możemy pokazać chwałę. Bóg stworzył nas i chwała Mu za to. Na swoje podobieństwo. Jak popatrzmy na ludzi w Stuttgarcie, na ludzi, na dzieła ludzkie, które tutaj możemy zobaczyć w tym mieście. Czy zwierzęta mogą coś zbudować? Nie, a ludzie mogą zbudować, ale to są często brzydkie rzeczy. Wróg nienawidzi człowieka. I jak widzi człowieka, wróg to widzi człowieka stworzonego na podobieństwo obraz Boga. Ale od czasu, kiedy w człowieka wszedł grzech, to my, co my pokazujemy? My to rozumiemy. Bóg powiedział, człowiek ma panować. My, ale jak panować? Nad wszystkim, nad całym stworzeniem Bożym. Pan kazał potop, dał potop i wszystko zostało zniszczone. I Noe wziął do arki zwierzęta i kiedy i Bóg powiedział, że wszystkie zwierzęta mają się bać człowieka. Bóg nie zmienił swojego zdania. My mamy panować nad zwierzętami. To jest dziwne. My mamy panować. Panować nad szatanem. Nad wężem. Mamy niszczyć jego głowę. Deptać. Co musimy dzisiaj zobaczyć? Pomyślmy też nad tym. Kolosan 1. Chrystus jest obrazem Boga. I nowy człowiek, który przeszedł przez śmierć i zmartwychwstanie, to ten człowiek wyraża obraz tego, który go stworzył. Dlatego napełniajmy się Chrystusem. Musimy go doświadczyć, pozyskać. Kościół jest nie tylko kościołem, mówimy o ciele Chrystusa, ale to ma być pełnia, w nas pełnia tego Pana. Jeżeli Kościół nie jest napełniony Chrystusem, to co my będziemy pokazywać? Jaki będzie Kościół? To nie jest łatwo powiedzieć jedna miejscowość, jeden Kościół. To nie jest tak łatwo powiedzieć, ale to nie jest takie prosto. To nie jest takie proste. My budujemy niebiańskie dzieło. I kiedy Bóg wywołał lud z Egiptu, powiedział im, jeżeli będziecie wypełniali moje słowo, to będziecie dla mnie królestwem kapłańskim, świętym narodem, ludem wybranym, ludem jego własnością. My nie jesteśmy własnością innych ludzi, my jesteśmy własnością Boga. Pan powiedział, ja chcę budować mój kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Jeżeli będziemy służyć diabłowi, to będzie jego kościół i diabeł będzie się z tego cieszył. Ale Pan powiedział też o synagodze Żydów? Czy tak powiedział? Nie. Nie, tak nie powiedział. I ja widziałem wiele problemów. Widziałam problemów bez końca. My jesteśmy stworzeni na jego obraz. Po to, ażebyśmy byli królestwem kapłanów. I dlatego kapłani są bardzo ważni dla Boga. Ale lud, który szedł, był na pustyni, przeciwstawiał się Bogu, nosił bożki i przeciwstawiał się, kłócili się z Bogiem i w końcu zbudowali złotego bożka, cielca, który rzekomo miał ich wywołać z Egiptu. Krótko jak wyszli z Egiptu, już zwracali się, mieli już szatańskie myśli. Bardzo szybko to się odbyło. Bóg powiedział do Mojżesza, zejdź z góry, bo twój lud grzeszy. I co zrobił Mojżesz? On zrobił linię i powiedział, kto jest po stronie Boga, kto jest za Bogiem, niech przyjdzie na moją stronę. Tylko lewici przeszli na stronę Mojżesza. Inni nie. Z 12 pokoleń było to pokolenie lewitów. I jaka była nagroda, jaką otrzymali? Otrzymali kapłaństwo. Bóg chce mieć królestwo kapłanów. On chce, żeby wszyscy mu służyli. Ale z 12 pokoleń zostało tylko jedno pokolenie, które zostało wybrane. I z tego pokolenia, z czasem, lewici też upadli. I w końcu tylko rodzina Sadoka. Tu jest jeden brat w Paryżu, który nazywa się Sadok. I jeżeli czytamy Ezechiela 44, to zobaczymy, że w przyszłym królestwie byli tylko synowie Sadoku. Oni tylko mieli prawo służyć Bogu. To było prawo. Oni otrzymali prawo. Bóg powiedział do Aarona: ja dałem wam jako dar kapłaństwo. To był szczególny dar. A ludzie nie chcieli. Nie chcieli tego. My myślimy, że może u katolików to są kapłani. To jest zła, niepoprawna informacja. Nie, my wszyscy powinni być jego kapłanami. A, to jest stary temat. To jest ze Starego Testamentu. W 1 Piotra 2 czytamy. Piotr powtórzył, o czym czytamy w 2 Mojżeszowie 19. Pierwszy Piotra 2, 5. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy. W dom duchowy. W kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym gardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, lecz teraz jesteście ludem Bożym. Czytałam od 2 do 10, od 5 do 10. To słowo pokazuje nam, że my jesteśmy żywymi kamieniami, nie martwymi. Bóg nie buduje martwego kościoła. On ma kamienie żywe. Po to my, jako żywe kamienie, budujemy się w dom duchowy. Tu nie chodzi o jakąś halę, martwy budynek. My budujemy duchowy dom, ale budujemy się w kapłaństwo święte. A żeby dać posłannictwo co niedzielę? Nie. Ale mamy składać duchowe ofiary. A niektórzy mówią, to jest starotestamentowe. Oczywiście nie przynosimy baranów ani kóz, żywych zwierząt, bo byśmy mieli naprawdę dużo pracy tutaj. Nie, chodzi tutaj o duchowe ofiary. Chrystus jest naszą rzeczywistością. On jest naszą ofiarą całopalną, z pokarmów, jest ofiarą za przewinienia, za grzech, pokojową. My znamy Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Nie, On jest naszą ofiarą całopalną. Co to znaczy? Oznacza to, że On przez całe swoje życie spełnia wolę swojego Ojca. A jak jest z nami? Czy my pełnimy wolę Ojca? Tak, ja służę Bogu kilka godzin w tygodniu. A ile razy jestem w pracy? 40 godzin. Nie myślę o tym, żebyście nie pracowali. Ale w pracy możesz też pozyskać Chrystusa. Robisz to na chwałę Boga. Pracujesz. I możesz w pracy pokazać Boga. Dlatego w Kolosan czytamy: rób wszystko, obojętnie co robicie w słowie i przez uczynki. Róbcie to w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, na chwałę naszego Boga Ojca. Czy to nie jest to piękne? Tak. Nawet w rodzinie, jako małżonka, małżonek, powinniśmy żyć na chwałę Boga, a nie kłócić się, wspierać. To nie pokaże chwały Boga. Jesteśmy kapłanami. I Kościół jest duchowym domem. Jest to święte kapłaństwo, królestwo kapłanów. To nie jest starotestamentowe. Wszystko, co jest w Starym Testamencie, jest wypełnione. To, co zostało napisane w Starym Testamencie, to co było w Starym Testamencie, jest cieniem rzeczywistości. Chrystus jest rzeczywistością tego, co jest napisane. Ale najważniejsze jest, co Bóg chce mieć, to chce mieć Królestwo Kapłańskie i Syjon. Bóg buduje Królestwo Kapłanów. Mateusza 16 Pan powiedział: ja chcę budować mój zbór, mój Kościół. To nie jest nasz Kościół. On chce mieć Syjon, miasto żywego Boga, niebiański Jeruzalem, jak czytaliśmy. I Pan jest kamieniem węgielnym i Syjon jest duchowym domem, gdzie jest święte kapłaństwo. Musimy zrozumieć, powiązać to wszystko ze sobą. Dlatego czytamy: Chrystus jest kamieniem węgielnym. Tak jak w Efezjan też czytamy: Pan jest fundamentem i kamieniem węgielnym. I co buduje? Jaki kościół? Ludzie budują wiele budynków według własnego uznania, ale kościół jest, tam jest święte kapłaństwo, jest królewskim kapłaństwem. Nie może być czegoś innego. Nie mamy na tyle czasu, ażeby podać szczegóły, ale Pan nam pokaże. Wersety pokażą nam. W Starym Testamencie powołano Aarona jako na arcykapłana. Nasz arcykapłan to jest nasz Zbawiciel. I Zbawiciel od czego? I co Pan robi w niebie? Czy słucha śpiewu aniołów? Czy tak myślimy, że on słucha, jak śpiewają aniołowie? Nie. Z jednej strony Pan jest arcykapłanem i wstawia się za nami zawsze, bo chce nas zbawić na wskroś. Co to znaczy? Co to znaczy, że chce nas zbawić na wskroś? Hebrajczyków 7. Jesteś zbawiony? Tak. Na wskroś? Całkowicie? Nie. Nikt o tym nie myśli. Myślą tylko o, żeby być zbawionym. Ale w Słowie czytamy też o przemienieniu się. Z chwały w chwałę, żebyśmy byli przemienieni na Jego obraz. Stworzeni jesteśmy do tego. 2 Koryntian 3, 17-18. Tak wygląda zbawienie dalsze, na wskroś. Myślimy, że Pan siedzi jako arcykapłan według porządku Melchizedeka, siedzi sobie, ale objawienie 1 pisze, że on jest arcykapłanem, który przechadza się wśród złotych świeczników pomiędzy. On jest nie tylko u góry siedzi, ale on postępuje, jest tu wśród świeczników. Gdzie jest świecznik? W Starym Testamencie, czy gdzieś tam na zewnątrz, gdzieś na dziedzińcu? Nie, jest w miejscu świętym. I każdy może wejść i służyć? Nie. Tam jest arcykapłan. Mamy arcykapłana. Hebrajczyków 8 czytamy, to jest rzeczą najważniejszą. Co to jest rzecz najważniejsza? My mamy arcykapłana, wielkiego arcykapłana. On jest w niebiańskim namiocie, który nie jest zbudowany ręką ludzką. Czy to jest jasne dla nas? Siostra zgadza się z tymi słowami. Amen. Jeżeli Pan otworzy nasze oczy i kiedy będziemy czytać te słowa, to będziemy rozumieć. Dlatego Kościół jest złotym świecznikiem i Pan jest wielkim arcykapłanem, który służy i ciągle chce dawać codziennie oliwę do tych świeczników. I to jest celem Boga. Ten cel nigdy się nie zmieni. Pan tak długo będzie pracował, aż my wszyscy razem, resztka, dojdziemy do celu. Osiągniemy cel. Bóg nie potrzebuje wielkiej liczby, tylko Bóg chce wiernych. W Starym Testamencie też było to powiedziane i Paweł powtórzył w Hebrajczyków 8. Mimo, że wierzą, że lud był tak wielki jak piasek nad morzem, a tylko uratowana zostanie resztka. Nie, to nie chodzi o to, że jesteśmy szczególnymi ludźmi, tylko Pan. Pan pokazał nam to z łaski. My otrzymaliśmy, zostało nam to pokazane. Co mamy robić? Mamy być posłuszni. My nie jesteśmy szczególnymi ludźmi. W żadnym wypadku. Ale my chcemy to robić, co Pan chce, żebyśmy robili. My nie mamy wyboru. Nie mamy wyboru. Nie jesteśmy, nie przeciwstawiamy się innym. Jeżeli inni nie chcą, to oni tak wybrali. My nikogo nie zmuszamy. Nie mówmy, o, przynoś Ojcu ofiary. My nie zmuszamy innych. Nie możemy tego zrobić. Niech Pan da nam łaskę, ażebyśmy pełnili Jego wolę. To jest ważne, najważniejsze, że Bóg nie zmienia swojego planu. Nawet gdyby nikt nie chciał, nawet tak jak wtedy z dwunastu plemion było tylko jedno plemię, jedna rodzina, która przyjęła Słowo Boże i chciała wypełnić cel. Rodzina Sadoku. Chwała Panu. Amen. Amen.